Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was bardzo serdecznie. Powiem tak. Dzisiaj chciałbym poświęcić moje zwiastowanie Izraelowi, ale troszeczkę inaczej i zwrócić uwagę na coś innego, a konkretnie chciałbym, żebyśmy przyjrzeli się Izraelowi w kontekście listu do Hebrajczyków, dlatego że ten list został do nich napisany. Żydzi mają swój list, który tylko do nich został napisany. Ale zanim powiemy parę słów na temat tego, w jaki sposób to się stało i dlaczego do nich ten list został napisany, chcę powiedzieć, że ostatnio moje zwiastowanie poświęcam osobie Jezusa Chrystusa. W każdym z tych zwiastowań chcę zauważyć, że najważniejszy jest Jezus Chrystus, że On jest kimś wyjątkowym, że Jego imię jest wyjątkowe, że cały czas trwanie w społeczności z Jezusem, szukanie Jezusa jest niezwykle ważne, niezwykle istotne. I wszyscy ci, którzy mają społeczność z Jezusem, ci, którzy dbają o to, mogą liczyć na ogromne Boże błogosławieństwo. I to, o czym dzisiaj powiem, choć będziemy skupiać się na Izraelu, to jednak w tym zwiastowaniu będzie tak, że w bardzo wyraźny sposób przewija się to, że Jezus Chrystus jest najważniejszy. Że Jezus Chrystus jest najważniejszy. I zacznę to od tego, że powiem, że bardzo ważną rzeczą jest, gdy czytamy Boże Słowo. Kiedyś nie mieliśmy takiej możliwości, ale dziś już żyjemy w takich czasach, że mamy takie możliwości. I bardzo ważne jest, na przykład, gdy czytamy na przykład list do Hebrajczyków, żeby zrozumieć, że on został napisany do Hebrajczyków, do Żydów, i bardzo ważne jest, ażeby zrozumieć, dlaczego został napisany. W ogóle, jeżeli czytamy Ewangelia albo listy, to już kiedyś powiedzieliśmy o tym, że o wiele bardziej i lepiej możemy zrozumieć Boże Słowo, kiedy mamy świadomość, do kogo ten list jest napisany. List do Hebrajczyków został napisany do ludzi wierzących w Jezusa. To byli Żydzi, którzy nawrócili się do Jezusa i byli, jakbyśmy powiedzieli, byli nie nowonarodzeni, byli młodzi, byli do młodo nawróconych ludzi. Oni mieli niewielkie doświadczenie wiary w Jezusa Chrystusa. To nie byli ludzie, to nie byli starzy wierzący, tak jak na przykład Jan napisał do kościoła list, Jan napisał Ewangelię do kościoła, do ludzi wierzących, zaawansowanych we wierze, do ludzi stabilnych już. Natomiast list do Żydów jest napisany do młodo wierzących, do nowo wierzących ludzi. Oni niewiele mieli doświadczenia jeszcze, jeżeli chodzi o wiarę w Jezusa Chrystusa. I dlatego, że pojawiły się niebezpieczeństwa, dlatego autor postanowił do nich napisać list w trosce o nich. W trosce o nich. Jeszcze dwa słowa dotyczące, kto napisał list do Hebrajczyków. Cały czas trwa spór. Bibliści spierają się. To, co dotychczas wiem na ten temat, to wiem, że do IV wieku spierano się, kto napisał, i nie było wiadomo kto. Że cztery pierwsze stulecia bibliści spierali się i nikt z nich nie był w stanie, nie było takiego dowodu, żeby pokazać, kto konkretnie ten list napisał. W V wieku, już ponad 400 lat później, przeważała opinia, choć ona nie była najważniejszą opinią, ale było dużo takich biblistów, którzy uważali, że list napisał apostoł Paweł. Ale to dopiero w V wieku i to wcale nie jest takie pewne. To tak tylko dla wiadomości, to nie jest istotne. Dla mnie to w ogóle nie ma znaczenia, kto ten list napisał, bo to jest wyjątkowy list. To jest niezwykle ważny list. Niektórzy mówią, że to napisał apostoł Paweł, niektórzy bibliści tak uważają, że napisał Paweł list pod, że to napisał Paweł pod dyktando do kogoś innego. Ale chciałbym wam powiedzieć, że list do Rzymian też nie napisał Paweł osobiście. Też dyktował. Bo pod koniec listu do Rzymian jest napisane ja, Tercjusz, który ten list pisałem. Paweł też go nie napisał osobiście, a jednak jest to list Pawła. A więc ten argument upada. W każdym razie wyczytałem, że przypisuje się ten list Apolosowi. To był biegły mąż w Starym Testamencie i jest o nim napisane, że zwalczał Żydów, którzy trwali jeszcze w zakonie. Bardzo mocno i zwalczał i robił to bardzo skutecznie. Być może on, ale to nie jest istotne, naprawdę to nie jest ważne. Jest tylko taka jedna zmianka, że prawdopodobnie ten list został napisany w Italii, bo jest napisane pozdrawiają was wszyscy ci, którzy są w Italii. To prawdopodobnie tam został napisany. Kiedy też to nie jest istotne, gdzie, kto nie jest istotne. Ale jeżeli go przeczytamy bardzo dobrze, to choć on jest napisany do Żydów, to jest tam kilka ważnych odniesień do Kościoła Jezusa Chrystusa. I dlatego, że ten list jest w niektórych momentach uniwersalny i niesie wielką prawdę dla Kościoła Jezusa Chrystusa, dlatego jeżeli dzisiaj mówimy o Izraelu, to także w tym liście możemy zobaczymy, że są prawdy, które dotyczą nas tutaj dzisiaj obecnie. Kiedy kończy się ten list, to autor mówi tak, przyjmijcie moje napomnienie, traktuję ten list jako napomnienie, bo on krótko napisał, tak mówi autor listu do Hebrajczyków. Przyjmijcie to jako napomnienie, a więc ten list należy rozważać pod kątem napomnienia. I przyjrzyjmy się, o jakie napomnienie chodzi. I chciałbym, żebyśmy przeczytali pewien fragment. Szósty rozdział od pierwszego wiersza. List do Hebrajczyków, szósty rozdział od pierwszego wiersza. Dlatego pominąwszy początki nauki o Chrystusie, zwróćmy się ku rzeczom wyższym, nie powracając ponownie na podstawie nauki o odwróceniu się od martwych uczynków i o wierze w Boga. Nauki o obmywaniach, o wkładaniu rąk, o zmartwychwstaniu i o sądzie wiecznym. To właśnie uczynimy, jeśli Bóg pozwoli. Jest bowiem rzeczą niemożliwą, żeby tych, którzy raz zostali oświeceni i zakosztowali daru niebiańskiego i stali się uczestnikami Ducha Świętego i zakosztowali Słowa Bożego, że jest dobre oraz cudownych mocy wieku przyszłego, gdy odpadli, powtórnie odnowić i przybyć do pokuty, ponieważ oni sami ponownie krzyżują Syna Bożego i wystawiają Go na urągowisko. To jest jeden z najtrudniejszych momentów Biblii, bo może jeden z trudnych momentów w Biblii, bowiem bibliści dzisiaj zastanawiają się, co to miało znaczyć i jak w ogóle, i czy w ogóle jest możliwe, że można uwierzyć w Jezusa i jak gdyby odpaść od wiary i co by trzeba było zrobić, żeby już nie można było wrócić do Jezusa. Ale skupmy się na od samego początku. Dlaczego ten list został do młodych, wierzących Hebrajczyków napisany? Dlatego, że oni, gdy nawrócili się do Jezusa Chrystusa, po pewnym czasie zaczęli wracać z powrotem do zakonu. Do zakonu. Z powrotem zaczęli wracać do Mojżesza. I z tego powodu właśnie, że autor zauważył tą tendencję, napisał do nich list. I troszkę historycznego tła, które pomoże nam tą sprawę wyjaśnić, dlaczego tak się stało. Dlatego, że tutaj historia, tło historyczne dużo wnosi do zrozumienia tego listu. Imperium Rzymskie gdy podbijało narody, to mieli taki zwyczaj, że bogów, które te narody miały, przyprowadzano do Rzymu, do Panteonu, ten Panteon do dzisiaj w Rzymie stoi, i czczono wszystkich bogów Rzymu i podbitych narodów. To był zwyczaj Rzymian. I jak podbili jakiś naród, sprowadzili ich bogów, wkładali czy umieszczali ich w Panteonie i wielbili jeszcze innych bogów. I przyszedł taki moment, że podbili Izrael. I także chcieli, żeby Bóg Izraela został przeniesiony do Panteonu, żeby także wielbić Boga Izraela. Ale Żydzi powiedzieli nie, bo powiedzieli Rzymianom, że po pierwsze nam zabroniono robić podobiznę Boga i my nawet nie mamy takiego posągu Boga i my nie jesteśmy w stanie wam dać naszego Boga, a po drugie nam nawet nie wolno tego robić. Jeszcze problem jeszcze był taki, że te wszystkie narody miały najczęściej po kilku albo wielu bogów, a Żydzi mieli tylko jednego Boga i nie mogli zgodzić się na to, żeby Bóg Izraela był czczony w towarzystwie wielu innych bogów, bo to było sprzeczne z ich prawem, z ich zakonem, w to, co wierzyli. I Rzymianie zgodzili się na to. Wyjątkowy, Żydzi byli w tej kwestii uprzywilejowani i byli wyjątkowi, że Rzymianie jakoś zgodzili się na to i powiedzieli, ok, możecie swoją religię wyznawać w obrębie Cesarstwa Rzymskiego, macie pewien parasol ochronny, no i zgodzili się na to, że ich Bóg w Panteonie bogów rzymskich nie był, nie istniał, nie było go tam. Na to się Rzymianie zgodzili. Ale pojawił się problem, kiedy pojawił się Żyd Jezus. Bo gdy pojawił się Jezus i to wszystko, co czynił, to od tego momentu wielu Żydów zaczęło nawracać się do Jezusa Chrystusa. I potem, gdy Jezus odszedł do nieba, także wielu nie Żydów, wielu pogan zaczęło nawracać się do Jezusa Chrystusa w obrębie Cesarstwa Rzymskiego. I o ile wtedy religia mojżeszowa była chroniona przez Rzymian, czyli mieli pewną ochronę i była legalna, to o tyle, gdy pojawiali się chrześcijanie wierzący w Jezusa Chrystusa, Żydzi i nie Żydzi na terenie Imperium Rzymskiego, nagle Rzymianie zorientowali się, że to już jest inna religia, że to nie jest ta religia, która była dotychczas, i z powodu prześladowań pierwszy Kościół musiał zejść do podziemi. Znamy to z historii, wiemy o tym. I właśnie z tego powodu, że zaczęło się prześladowanie wśród wierzących Żydów, oni chcieli wrócić z powrotem, bo tam było im bezpiecznie. Tam ich nikt nie prześladował. Bo przecież od tego momentu zaczęli być szykanowani, zaczęli źle się o nich wyrażać, zaczęli ich bić, zaczęli ich zamykać do więzień, zaczęli ich ścigać, zaczęli ich prześladować, zaczęli ścinać, zaczęli cierpieć, zaczęli grabić ich mienie, List do Hebrajczyków mówi o tym, i stanęli przed dylematem i pomyśleli sobie, jeżeli tak dalej pójdzie to prześladowanie, to w końcu to przyjdą po nasze życie. I w trosce o samych siebie, w trosce o swoje rodziny, zaczęli mocno zastanawiać nad powrotem, ażeby znowuż żyć według prawa mojżeszowego, wracać do Mojżesza. Wpadli na bardzo niebezpieczną myśl. Otóż chcieli zostawić Jezusa, a z powrotem wrócić do Mojżesza. I o tym traktuje cały List do Hebrajczyków. Otóż autor pisze i mówi, nie róbcie tego. Nie zamieniajcie Jezusa na Mojżesza. Nie wracajcie do starej religii. I co autor chce powiedzieć? Teraz macie Jezusa. Przedtem mieliście aniołów. Przedtem mieliście świątynię. Przedtem mieliście obrzędy. Musieliście składać ofiary. Musieliście je składać co roku. One nie spełniały swoich zadań. Teraz macie Jezusa, macie jedną ofiarę, macie doskonałą ofiarę, macie lepszą ofiarę. Ja autor chcę im wyraźnie powiedzieć poprzez rozdziały listu do Hebrajczyków, że wracacie do czegoś gorszego, wracacie do gorszej religii, wracacie do gorszej wiary, wracacie do czegoś, co nie jest lepsze. Mieliście już lepsze, mieliście Jezusa, wracacie do aniołów, to jest stworzenie. A macie Stwórcę, macie Jezusa. Dlaczego chcecie zostawić Stwórcę i wracać do aniołów, do stworzenia? Aniołów, których jest pełny cały Stary Testament. Ja tu chcę wyraźnie im powiedzieć, żeby się nie cofali, żeby się nie wracali. Bo to wszystko, co jest u Mojżesza, jest gorsze, nie jest lepsze. Wyście zakosztowali już lepszego. Wyście zakosztowali już lepszego. I czemu chcecie wracać do tego, co jest gorsze? Zatrzymajmy się na moment. To jest ostrzeżenie także do Kościoła. To jest ostrzeżenie do Kościoła w tym sensie, żeby nie wracać do przeszłości. Że jeżeli spotkaliśmy się z Jezusem, jeżeli mamy Ducha Świętego, jeżeli mamy doskonałą ofiarę, która oczyszcza nasze ciało, naszą duszę, naszego ducha, jeżeli mamy kogoś doskonałego, jeżeli mamy Stwórcę, jeżeli mamy Boga, to dlaczego, jeżeli jesteśmy oczyszczeni, jeżeli jesteśmy uświęceni, jeżeli jesteśmy zbawieni, jeżeli mamy pewność zbawienia, jeżeli mamy pokój z Bogiem, jeżeli mamy wolność w Duchu Świętym, dlaczego chcemy wracać do rzeczy przeszłych, z których wyszliśmy? I autor co chce powiedzieć do Hebrajczyków? Wyście wyszli z czegoś, co było dobre, ale skosztowaliście czegoś o wiele lepszego, o wiele lepszego, o wiele lepszego. I nie wracajcie do tego. Nie wracajcie do aniołów, znowu do świątyni, znowu do obrzędów, znowu do ofiar, znowu do stworzenia, nie wracajcie do tego. Autor chce powiedzieć, dlaczego chcecie wracać do kapłanów starotestamentowych? Jak macie arcykapłana, który wstawia się za wami, który każdego dnia wstawia się za wami, macie arcykapłana. Dlaczego arcykapłana chcecie zamienić na kapłana? I to jest cały wydźwięk tego listu do Hebrajczyków, którym autor w trosce o nich, w trosce, żeby nie zrobili czegoś niezwykle niebezpiecznego, pisze do nich ten list. Chcę powiedzieć jeszcze, albo dalej chcę powiedzieć teraz o dwóch postaciach zapisanych w liście do Hebrajczyków. Kiedy czytamy 11 rozdział listu do Hebrajczyków i kiedy czytamy o bohaterach wiary, to Abrahamowi i Mojżeszowi poświęcono najwięcej uwagi w tych bohaterach wiary. I z tego też powodu, że poświęcono im najwięcej uwagi, chciałbym, żebyśmy krótko zatrzymali się przy nich i sobie powiedzieli coś niezwykle istotnego. Abraham i Mojżesz. Dla nas Abraham jest w tym sensie ważny, że z Abrahamem Bóg zawarł przymierze. Chciałbym powiedzieć, że ono trwa do dzisiaj i nigdy nie zostało zerwane. W ogóle jeżeli chodzi o przymierza, to warto wiedzieć, że w ogóle jest 5 przymierzy w Biblii. Przymierze z Noem, przymierze z Abrahamem, przymierze z Mojżeszem, przymierze z Dawidem i przymierze z Jezusem, we krwi Jezusa, zwane przymierze mesjańskim, ostatnim, największym przymierzem. I chcę powiedzieć, że przymierze zawarte z Abrahamem dotyczyło tego, że w tym przymierzu Bóg zapewnił Abrahama o dwóch rzeczach. Że będzie miał potomka i że będzie miał ziemię. To było zawarte w tym przymierzu. Będziesz miał potomka i będziesz miał ziemię. I dla nas, nie Żydów, ważne jest to, że Bóg powiedział, że w tobie będą błogosławione wszystkie plemiona ziemi I powiedział, że każdy, kto będzie Ciebie błogosławić, będzie błogosławiony i każdy, kto będzie Ciebie przeklinać, będzie przeklęty. To przymierze i ta prawda jest aktualna do dzisiaj. Nigdy tego przymierza Bóg nie złamał. Zresztą Bóg nie łamie przymierza. Jeżeli zawiera to przymierze i nie wycofuje się z niego. Ono nie zostało odwołane. Ono nie zostało odwołane. Natomiast przymierze zawarte z Mojżeszem, i co warto wiedzieć, dotyczyło tylko Izraela. Przymierze zawarte z Mojżeszem nie dotyczyło ludzi poza Izraelem. I tak jest do dzisiaj. Nas przymierze mojżeszowe nie obowiązuje, ono nigdy nas nie dotyczyło. To było przymierze zawarte tylko dla Izraela, z Izraelem. Zresztą przymierze z Abrahamem zawarte było złożone pod przysięgą. I to przymierze było w szczególny sposób zawarte. Zawsze, gdy zawiera się przymierze w czyimś imieniu, to gdy się zawiera przymierze, to powołuje się na coś albo na kogoś wyższego o siebie. Ale gdy Bóg spotkał się z Abrahamem i nie było już kogoś wyższego na Boga, to powiedział, że przysiągł na samego siebie. Coś niezwykle ważnego i niezwykle istotnego. Natomiast przymierze zawarte z Mojżeszem dotyczyło tylko i wyłącznie Izraela. Tylko i wyłącznie Izraela. I kiedy Jezus przyszedł i zawarł przymierze nowe we krwi swojej, to wiecie, co jest ważne? Że przymierze mojżeszowe jako jedyne przestało istnieć. Tak, przestało mieć wartość. To jest przymierze, które przestało mieć wartość. Przymierze zawarte z Noem trwa do dzisiaj. Bo tęcza jest. Bo było powiedziane, jak długo będzie istnieć ziemia. Tak długo będzie siew. Tam jest napisane. Tak długo będzie żniwo i przypomnijcie, jak to tam jest, kiedy Bóg zawiera przymierze z Noem. Ono trwa do dzisiaj. Z Abrahamem trwa do dzisiaj. Ale w liście to nie jest istotne. To nie jest istotne. Ale przymierze zawarte w Jezusie Chrystusie, autor listu do Hebrajczyków wyraźnie powiada, że tamto przymierze zaczyna, już jest bliskie zanikowi i dzisiaj już nie funkcjonuje, bo przyszło inne, lepsze. To właśnie to, które dzisiaj także obowiązuje nas. Przymierze zawarte w Jezusie Chrystusie z kolei dotyczy i Izraela, i całego świata poza Izraelem. To przymierze dotyczy całego świata, wszystkich ludzi bez wyjątków. Czy to są Żydzi, czy to nie są Żydzi? Przymierze zawarte we krwi mojej, Pan Jezus powiada, oto teraz nowe przymierze we krwi mojej. Oto nowe przymierze, oto ustanawiam przy wieczerzy niesamowicie wspaniały moment. Mówi Pan Jezus, oto nowe przymierze zostaje zawarte ze wszystkimi ludźmi. I tutaj już nie ma podziału, czy to będzie Izrael, czy to nie będzie Izrael, ale to nowe przymierze dotyczy wszystkich ludzi. Wszyscy ludzie mają prawo przystąpić do przymierza z Jezusem Chrystusem. Wszyscy ludzie na świecie, czy są Żydami, czy nie są Żydami, mają prawo przystąpić do Jezusa Chrystusa, mają prawo w Niego uwierzyć, mają prawo służyć Jemu i mają prawo korzystania ze wszystkich duchowych błogosławieństw, jakie są w Jezusie Chrystusie. I bez względu na to, kto to będzie, bez względu na to, jaki naród będzie, mają prawo korzystać z błogosławieństwa zawartego w przymierzu zawartym we krwi Pana Jezusa Chrystusa. Kiedy Bóg zawierał przymierze z Mojżeszem, to powiedział, że jeżeli będziecie mi wierni, będziecie bardziej błogosławieni niż wszystkie narody ziemi. A jeżeli nie będziecie mnie słuchać, będziecie bardziej przeklęci niż inne narody na ziemi. I do tego, i to była wielka, wielka prawda, wielka, wielkie Boże działanie dla Izraela, ale też wielki obowiązek, jaki musieli Żydzi przyjąć na siebie, wykonując, służąc, wykonując prawa i służąc Wszechmogącemu Bogu. I służąc Wszechmogącemu Bogu. I kiedy autor chce pokazać te dwa przymierza i kiedy chce porównać przymierze mojżeszowe z przymierzem zawartym w Jezusie Chrystusie, to chce tym młodym wierzącym w Izraelu powiedzieć, że nie zamieniajcie, nie wracajcie, nie zamieniajcie kogoś, kto jest lepszy, kto jest większy, kto jest doskonalszy niż kto jest większy niż i doskonalszy niż Abraham, Izaak, Jakub, Mojżesz i to wszystko, co jest związane w Starym Testamencie. Jeszcze jedną rzecz chciałbym tak na marginesie powiedzieć, która jest taka niezwykle ciekawa. Gdy Bóg zawierał przymierze z Abrahamem, to chcę tutaj dwie rzeczy powiedzieć, o których warto pamiętać. Zauważcie, że gdy zawarł przymierze z Abrahamem, a potem z Izaakiem i potem z Jakubem, to byśmy powiedzieli ze synem, albo inaczej, z dziadkiem, z ojcem i ze synem. To co powiedział? Powiedział coś, nie wiem, czy zwracacie na to uwagę. Ja jestem Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba. To było coś wyjątkowego. Że oto Bóg po pierwsze, że chciał w ogóle zawrzeć przymierze z człowiekiem, a po drugie chciał siebie nazwać od imion tych trzech ludzi. To jest coś niesamowitego. Powiedział, ja będę Bogiem, ja jestem Bogiem Abrahama, Izaaka i Jakuba. Bóg, niektórzy dyskutują i sprzeczają się, mówią, że Bóg ma jedno imię, niektórzy mają, że wiele imion. Dziś na ten temat nie zabieram głosu, ale chcę powiedzieć, że Bóg chciał nazwać siebie od Abrahama, od Izaaka i od Jakuba. I jeszcze jedną rzecz niezwykle istotną, która mówi o pewnej rzeczy. Niektórzy mówią, że ludzie umierają i nic się z nimi nie dzieje. Ale zauważcie jedną rzecz. Czy Bóg powiedział, ja byłem Bogiem Abrahama, Izaaka, Jakuba? Ja jestem Bogiem Abrahama, Izaaka i Jakuba. Co to oznacza?
Że oni żyją.
To oznacza, że oni żyją. Ich cieleśnie nie ma, ale oni dzisiaj żyją. W Nowym Testamencie po wielu, wielu latach Jezus powołuje się i tam jest powtórzone, Jan jest Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba i to oznacza, że oni dzisiaj żyją. Zresztą, kiedy przychodzą sadyceusze do Jezusa i spieczają się na temat, bo oni nie wierzyli w zmartwychwstanie i w ogóle uważali, że ludzie umierają i koniec już z nimi, już nic się nie dzieje. Sadyceusze nie wierzyli właśnie w zmartwychwstanie. To on im powiedział, jesteście w błędzie. Jesteście w błędzie, bo Bóg jest Bogiem Abrahama, Izaaka i Jakuba, a to oznacza, że oni żyją. Mówi do nich Jezus, a to oznacza, że oni żyją. Jesteście w błędzie. Jesteście w błędzie, że nie wierzycie w to, że w ogóle, kiedy człowiek umrze, że on nadal tak naprawdę istnieje. I dzisiaj, w tej chwili, tu i teraz, w tej chwili my jesteśmy tutaj, a Abraham, Izaak i Jakub żyje. Oni żyją w tej chwili, oni są gdzieś...
U Boga.
Oni są u Boga. Oni w tej chwili żyją. Po prostu tam żyją. Bo Bóg jest Bogiem Abrahama, Izaaka i Jakuba. I zmierzamy do sedna tego zwiastowania. Dlaczego tak autor mocno ostrzega Żydów, którzy chcą wrócić do przeszłości? Bo Żydzi, którzy chcieli wrócić z kościoła do synagogi, to wiecie, co musieli zrobić? Musieli przyjść do synagogi, publicznie stanąć na środku synagogi i powiedzieć: wypieram się wiary w Jezusa Chrystusa. Chcę wrócić do Mojżesza. Musiał to powiedzieć. I w ten sposób, wyznając to publicznie, mogli z powrotem wrócić do synagogi i chodziło im, żeby czuć się bezpiecznie. Ale co autor listu do Hebrajczyków powiada? Tak jak Jezus cierpiał poza bramą, poza obozem, wyjdźcie i znoście to pohambienie, znoście to cierpienie, wyjdźcie naprzeciw temu cierpieniu, nie uciekajcie od cierpienia. Być może niektórym z was przyjdzie zapłacić życiem za wiarę w Jezusa Chrystusa, ale mówi, nie cofajcie się, ale wyjdźcie i znieście to cierpienie, a Bóg będzie cały czas z wami. I wracając do tego wyznania publicznie w synagodze, co autor listu do Hebrajczyków powiada? Że jeżeli ktoś publicznie zaprze się Jezusa Chrystusa, jest to potem powiedziane w Ewangeliach, tego Bóg, Ojciec w niebie zaprze się przed aniołami. I o to chodziło autorowi listu do Hebrajczyków. Że jeżeli zaprzecie się publicznie wiary w Jezusa Chrystusa, możecie już nie mieć szansy wrócić z powrotem. Bo co oznaczało zapieranie się wiary w Jezusa Chrystusa? To, co Biblia mówi. Ponowne krzyżowanie Chrystusa. Stajecie po stronie tych, którzy krzyżowali Chrystusa, a więc przeciwników Chrystusa. To było poważne ostrzeżenie. To ostrzeżenie także dotyczy Kościoła. To ostrzeżenie także dotyczy Kościoła Jezusa Chrystusa. Jeżeli komukolwiek przyszłoby na myśl wrócić z powrotem do przeszłości, do grzechów, do obrzędów innych kościołów, do innych religii, musi liczyć się z tym, że może nie mieć szansy już powrotu. Jest tam wyraźnie napisane, myślę do Hebrajczyków, że mogą przyjść takie momenty, jest napisane, że już, tam jest napisane tak, jeżeli poznaliśmy prawdę Ducha Świętego, Słowo Boże, że wszystko jest dobre i poznaliśmy moc Bożą i skosztowaliśmy przebaczenia i tak dalej, jest napisane, że jeżeli byśmy odrzucili to, to nie ma już ofiary. Nie ma już ofiary, która byłaby w stanie zgładzić grzechy w ten sposób poczynione, cokolwiek to oznacza. Dziś aż tak głęboko nad tym się nie będziemy zastanawiali, ale jest tu takie ostrzeżenie, o którym warto pamiętać, nad którym warto się zastanowić, a mianowicie to, jak niektórzy powiadają, że gdy człowiek uwierzył w Jezusa Chrystusa raz, to żeby co w życiu robił, to będzie zbawiony. Ale list do Hebrajczyków wyraźnie powiada, zresztą nie tylko list do Hebrajczyków, że można utracić zbawienie. Kiedy czytamy początek listu do Hebrajczyków, to co tam czytamy? Jakże ujdziemy cało, jeśli zaniedbamy tak wielkie zbawienie? Jakże ujrzymy ciało? Jakże ujdziemy cało, jeśli zaniedbamy tak wielkie zbawienie? To oznacza, że to jest możliwe. Że to po prostu jest możliwe. Że to jest możliwe. A więc jakkolwiek, w jakiejkolwiek formie powrót do przeszłości, czy to będzie Izraelita, czy to będzie poganin, jakikolwiek powrót z powrotem od Jezusa Chrystusa zawsze jest niebezpieczny. Autor listu do Hebrajczyków mówi, że to jest niebezpieczne. Że to jest niebezpieczne. Powrót do czegoś gorszego, do czegoś, co było najlepsze, bo to, co w Jezusie Chrystusie jest najlepsze, lepszego już nie ma. Pozbycie się Jezusa prowadzi nas tylko do tego, co jest gorsze, nigdy do tego, co lepsze. Bardzo, bardzo poważne ostrzeżenie. I jeszcze jedna rzecz na koniec, już chcę zmierzać do końca. Jest dzisiaj, ja rozmawiałem z kilkoma nawróconymi mesjańskimi Żydami, jak jeżdżę na tą konferencję do Izraela, tam na temat Izraela. To oni mówią, że jest taki ruch teraz, taka tendencja w świecie. I w Polsce to jest, i w Anglii to jest. On akurat ten, z którym rozmawiałem, pochodzi z Anglii. Że coraz więcej chrześcijan zaczyna, dla niego to jest niezrozumiałe, zaczyna kultywować tradycję Izraela. Mówi, niektórzy zamienili już niedzielę na sobotę, zapalają świece szabatowe, robią różne obrzędy, święcą sobotę i tak dalej, i tak dalej. I on mówi, że to jest totalne nieporozumienie. Bo wracają do czegoś gorszego. Do czegoś, co było dla ludzi obciążeniem. Bo mówi, że apostoł Paweł mówi, że jeżeli ktoś da się obrzezać, to musi cały zakon wykonać. To mu nic nie pomoże. Apostoł Paweł też miał z tym problem. Apostoł Paweł też z tym walczył. Paulson powiada, jest taka tendencja. Ludzie po prostu wracają z różnych powodów i szukają czegoś. I on mówi, on się dziwi, że mając Jezusa Chrystusa, zresztą on też nie jest Żydem akurat, ten akurat nie jest Żydem. On mówi, mając Jezusa Chrystusa, wracają do tego, co jest gorsze. I mówi, upatrują w tym, jakby mówi, nie wiem, że będą lepsi, że to im coś pomoże, że to im, nie wiem, da coś. On mówi, że on rozumie Żydów, którzy dbają o swoją kulturę i dbają o swoją też tożsamość. Jezus nigdy nie kazał Żydom zrezygnować z ich kultury, z ich tożsamości. Tego nigdy nie kazał. Ale powiedział, że podstawą zbawienia jest wiara w Jezusa Chrystusa. Ale kiedy poganie kreują się na Żydów, to jest totalne nieporozumienie. Bo jeżeli chcą, mają prawo do tego, mogą to robić, ale muszą wiedzieć, że wracają do czegoś, co tak naprawdę dotyczyło tylko Izraela. Tylko Izraela. Te wszystkie obrzędy, zakon, te wszystkie przepisy zakonu dotyczyły tylko Izraela. One nas nie dotyczą. Zakon Mojżesza nas już nie dotyczy, łącznie z tymi wszystkimi przepisami, nakazami, obrzędami, z tym wszystkim, co było w zakonie Mojżesza, nas nie obowiązuje, nie dotyczy nas. I on mówi, że on nie rozumie, dlaczego ludzie po prostu do tego wracają. On mówi, jeżeli ktoś chce tylko z takich... On mówi, on tylko rozumie to w jednym przypadku. Mówi, rozumie to tylko w jednym przypadku, kiedy ktoś chce, powiedzmy, kultywować tradycję Izraela tylko w jednym celu, żeby niewierzących Żydów pozyskać na wiarę Jezusa. To on to jeszcze rozumie. Tak jak apostoł Paweł mówi. Dla Żydów stałem się Żydem, choć nie jestem pod zakonem. Dla pogan, mówi, nie byłem pod zakonem, choć jestem pod zakonem Jezusowym. Paweł był elastyczny, dlatego że zależało od sytuacji. Kiedy przyszedł pewnego razu z Tymoteuszem, to żeby mieć otwartą furtkę do zwiastowania Żydom, co to zrobił? Przez Tymoteusza. Nie dlatego, bo on walczył z tym, ale on tylko dlatego to zrobił, że dla Żydów było to ważne i w ten sposób miał dostęp z Tymoteuszem do zwiastowania Ewangelii Żydom. Tak, nawet tam jest w jednym miejscu napisane, że chodziło o pieniądze i jakieś tam obrzędy w ogóle oczyszczenia, coś tam, jest taki też moment. Tylko dlatego, zresztą to tak niewiele dało później, tak to niewiele dało, ale to były tylko momenty, dla których apostoł Paweł robił tylko dlatego, żeby mieć dostęp do niewierzących Żydów, żeby oni uwierzyli w Jezusa Chrystusa. I on mówi, to tylko z tego powodu. I Paulson powiedział coś jeszcze istotnego. Powiedział, że Żydzi nawet, niektórzy Żydzi, może nie wszyscy, ale niektórzy Żydzi pogardzają poganami, którzy kryją się na Żydów. Niektórzy nawet pogardzają. Nie wszyscy, ale niektórzy po prostu takimi właśnie pogardzają, którzy kryją się na Żydów. Wcale to Żydom się nie podoba. Przynajmniej części Żydom to się nie podoba. Wracając już do końca tego zwiastowania, co chcę powiedzieć? Co chciałem osiągnąć w tym zwiastowaniu? Po pierwsze, żebyśmy bardziej zrozumieli, w jakich okolicznościach został napisany list do Hebrajczyków. Z jakich powodów został napisany list do Hebrajczyków. Chciałem także powiedzieć bardzo wyraźnie, żebyśmy uświadomili sobie, że każdy powrót od Jezusa Chrystusa jest dramatem dla człowieka. Do jakiejkolwiek religii, łącznie z judaizmem, jest dramatem, jest nieporozumieniem. Bo tylko Jezus Chrystus jest Zbawicielem. I dla Żydów, i dla pogan. Po drugie, po trzecie, chciałbym, żebyśmy uświadomili sobie, że przymierze zawarte z Mojżeszem, do którego tak niektórzy wracają, dotyczyło tylko Izraela. Dotyczyło tylko Izraela. I ostatnia rzecz, o której chcielibyśmy powiedzieć. Biegnijmy naprzód, nie cofajmy się. Biegnijmy w tym wyścigu, który jest przed nami i nie cofajmy się. Uzbrójmy się w wiarę, w cierpliwość i także autor chce powiedzieć to miejsce, jeśli nawet przyjdzie wam zapłacić cenę życia, nie rezygnujcie z wiary w Jezusa Chrystusa. Bądźcie gotowi tą cenę zapłacić. To wyzwanie także jest aktualne dla nas. Bez względu na to, jaką cenę przyjdzie tobie zapłacić za wiarę w Jezusa Chrystusa, nie cofaj się przed tą ceną. Nie rezygnuj z wiary w Jezusa Chrystusa. To On jest twoim Zbawicielem. To On ciebie umiłował. To z twojego powodu przyszedł kiedyś na tą ziemię. Chodził po tej ziemi, objawił się jako Bóg w ciele. To On za ciebie umarł. To On zmartwychwstał dla twojego usprawiedliwienia i dla twojego zbawienia. To On ciebie oczyścił i uświęcił. To On dał tobie życie. To On dzisiaj strzeże twojego życia. On dzisiaj pilnuje twojego życia. On każdego dnia daje ci łaskę życia. On daje ci zdrowie, On daje ci siły. On daje ci wszystko to, co jest potrzebne, ażebyś mógł normalnie na tej ziemi funkcjonować. To On sprawia w tobie chcenie i wykonanie. To On sprawia to, że stajesz się Jego dzieckiem i jesteś podniesiony do godności takiej, której nigdy nie byłbyś podniesiony do takiej godności, gdybyś nie poznał Jezusa Chrystusa. To właśnie Jezus Chrystus sprawił to, że dał ci dostęp do duchowych skarbów, do duchowych błogosławieństw. To Jezus Chrystus sprawił to, że największe twoje marzenia i tęsknoty mogą być spełnione tylko w Jezusie Chrystusie. Bo przecież prawdą jest to, że każdy człowiek ma tęsknoty i ma marzenia. I marzy o wielu pięknych momentach i o pięknych rzeczach. I jakiekolwiek będzie twoje marzenie, ono może się spełnić. Ono może zdarzyć się w twoim życiu tylko z powodu obecności Jezusa Chrystusa. I to wszystko masz dzięki Jezusowi Chrystusowi. Nie rezygnuj z Jezusa. Nie cofaj się do tyłu. Cokolwiek to będzie, nie rezygnuj. Ale idź naprzód. Ale trwaj w społeczności. A jutrzejszy dzień będzie piękniejszy, będzie lepszy, będzie bardziej błogosławiony tylko dlatego, że istnieje w twoim życiu Jezus Chrystus. Amen.